chwała Bogu, to się nazywa naprawdę wrzucenie na głęboką wodę. Wiedziałem, że będę mógł podzielić się na tych dniach skupienia słowem, świadectwem, ale że to będę mógł zrobić na sam początek tych dni, to szczególna odpowiedzialność i szczególny zaszczyt jednocześnie. Dziękuję, pastorze, za tą możliwość. Czuję się, jakbyś mi odstąpił swoje miejsce. Mam nadzieję, że nie stanowisko, ale na to nie dbam. Przyjechaliśmy tutaj, kochani, z różnych powodów. Przyjechaliśmy z różnych miejsc. Jak słyszeliśmy to przed chwilą na dole. I przyjechaliśmy też z różnym, naprawdę przeróżnym nastawieniem, z różnymi oczekiwaniami, z różnymi pomysłami na życie. Niektórzy spośród nas są tutaj również i dlatego, że właśnie tych pomysłów na życie kompletnie im zabrakło i w tej chwili rozpaczliwie potrzebują i rady, i mądrości. No i oczywiście są wśród nas też i tacy, którzy przyjechali dlatego, że mogą i pragną podzielić się z innymi swoim życiem. I to, kochani, nie byle jakim życiem. Życiem przemienionym, życiem z Bogiem. A więc tym samym mogą się z nami podzielić i mądrością, i pomysłami, które od Niego otrzymali. Chyba nie obrażę nikogo, jeżeli powiem, że w takim razie wszyscy tu jesteśmy z powodu mądrości. Jedni z powodu jej braku i potrzeby jej poszukiwania. Inni dlatego, że już ją znaleźli i to właśnie ta mądrość ich tutaj przyprowadziła. Mogę każdego zapewnić tak z głębi serca, że twoja decyzja o przyjeździe tutaj to była, to jest naprawdę dobra, mądra decyzja. W moim przypadku to kiedyś była najmądrzejsza decyzja, jaką podjąłem w moim przegranym, przepitym, przehulanym życiu. Nie zmarnujmy więc tego czasu, który Pan nam tutaj dał. Nie przegapmy niczego, co On tutaj dla nas przygotował. Mędrzec i kaznodzieja Salomon napisał kiedyś tak. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie. Nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. Nastaw się na słuchanie. Chyba nikt nie przypuszcza, że mędrzec Salomon napisał te słowa o niezwykłej wartości słuchania ze względu na autorytet kaznodziei, ze względu na poszanowanie jego wysiłku, jego zaangażowania. On to napisał z głębokiej miłości i troski o nas, bo przecież te słowa dyktował mu Duch Święty. Napisał, byśmy przychodząc do domu Bożego nastawili nasze serca na słuchanie, bo wtedy właśnie najwięcej skorzystamy i najwięcej będziemy mogli stąd ze sobą zabrać. I kochani, nie chodzi o takie dość powszechne słuchanie, takie grzeczne słuchanie, jak to nazywam, prawda, oczka wpaczone w nauczyciela, w kaznodzieje, rączki na ławeczce, uśmiech na twarzy. Tylko to, co mówi, to wpada jednym uchem, wypada drugim i byle do przerwy. Bynajmniej nie o to chodzi. Osobiście bardzo zachęcam was. To słyszymy dzisiaj od rana, tak jakby Duch Boży szczególnie na ten czas przygotował właśnie takie zwiastowanie, takie głoszenie. Od rana słyszymy to, byśmy nie lekceważyli żadnego spotkania, żadnego kazania, żadnego wykładu, żadnego świadectwa, które tutaj w tym czasie będą wypowiadane, głoszone, zwiastowane. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. W moim krótkim wykładzie spróbuję wam wyjaśnić, dlaczego to słuchanie jest takie ważne, dlaczego takie poważne traktowanie słuchania może nam tak wiele dać, tak wiele przez to możemy dotrzymać. Może ktoś powie, przez samo słuchanie? A właśnie, choćby przez samo słuchanie. Opowiem wam dwie historie, które to co nieco wyjaśnią. Pewien pastor głosił Ewangelię w więzieniu. Oczywiście czynił to z wielkim zaangażowaniem, z wielką wiedzą. I jeden ze starszych więźniów przerwał mu to głoszenie i powiedział, ten Jezus, który żył 2000 lat temu, mnie ani ziemi, ani grzeje. Nic, a nic mnie to nie obchodzi. Fajnie, że żył, fajnie, że robił cuda, fajnie, że uzdrawiał, ale to było dawno temu. Nawet jeżeli mi tu tak pięknie opowiada, że to jest wszystko udokumentowane przez świadków, potwierdzone historycznie, udowodnione przez archeologów również, to i tak to się nijak ma do mojego życia. On to robił dawno temu, a ja żyję dzisiaj i bynajmniej nie mam nawet najmniejszej ochoty słuchać o tym. I wówczas ten pastor przerwał mu i powiedział coś takiego. Posłuchaj w takim razie, a opowiem ci o dzisiejszym Jezusie. Opowiem ci o tym, jak On dzisiaj działa pośród nas, o tym, co dla mnie zrobił, kim On dla mnie jest i jak doświadczam Go w życiu. I zaczął opowiadać swoje świadectwo. I opowiadał, a ten więzień zaczął słuchać. Łzy ciekły mu po policzkach. Po pewnym czasie przyszli strażnicy, bo czas tego spotkania już dawno minął, a on nie chciał wypuścić tego pastora, tylko mówi, mów mi jeszcze, opowiadaj mi dalej jeszcze o tym Jezusie. Tak bardzo tego potrzebował, tak bardzo tego pragnął. Ten sam pastor wspominał, jak już wiele lat wcześniej jego umierający ojciec, który też zresztą był pastorem, tak jak i jego dziadek i pradziadek, jego umierający ojciec wezwał swoich synów do siebie, by ich pobłogosławić. I kiedy przyszła na niego kolej, ojciec popatrzył mu głęboko w oczy i powiedział, synu, jeżeli nie poznasz Jezusa Chrystusa osobiście, jeżeli nie poznasz Go w taki osobisty sposób, to już nigdy więcej się nie zobaczymy. Pół godziny później ten ojciec już nie żył. A pastor, który to opowiadał, pozostał z taką świadomością, że koniecznie musi poznać Jezusa inaczej. Że nie wystarczy to, czego się o Nim nauczył, co przeczytał, że musi się z Nim spotkać i poznać Go osobiście, bo inaczej już nigdy nie zobaczy swojego taty. Te historie i to zwiastowanie są mi szczególnie bliskie. Ponad 15 lat temu po raz pierwszy przyjechałem do Ustronia na Dni Upamiętania. Byłem wówczas na odwykówce w Bulowicach. Do końca terapii pozostało mi około 2 tygodni i bardzo dobrze wiedziałem. Naprawdę byłem o tym przekonany w 100%, że nie ma takiej siły, która by uchroniła mnie przed powrotem do alkoholu. Ja naprawdę miałem szczerze dość tego chlania. Miałem dość takiego bylejakiego życia, tych ciągłych wyrzutów sumienia, tych ciągłych pretensji do siebie i do innych. Miałem powyżej uszu wszystkich kaców, długów, komorników, wierzycieli, hazardu i innych rzeczy, o których tu nawet w Domu Bożym nie godzi się wspominać. Tylko, że mieć czegoś dosyć, a pozbyć się tego, to dwie całkiem różne rzeczy. I chyba w tym gronie nie muszę tego w jakiś sposób specjalnie tłumaczyć czy udowadniać. Kilka lat wcześniej mój młodszy brat nawrócił się w odmowie w Duchu Świętym i tam też poznał swoją uroczą żonę. I mimo, że mieszkałem wtedy prawie 100 kilometrów od Krakowa, dość często mnie odwiedzali. Odwiedzali mnie i oni, i ich przyjaciele z tej wspólnoty. Wstydzę się dzisiaj tego, że na przestrzeni kilku lat, kiedy oni przyjeżdżali do mnie, może raz, a może góra dwa razy, udało im się zastać mnie zupełnie trzeźwym. Bo nawet jeżeli nie byłem kompletnie pijany, to albo byłem na kacu, albo byłem na rauszu, ale oni przyjeżdżali. I to właśnie od nich słyszałem bardzo, bardzo wiele o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Wśród przyjaciół mojego brata byli wykształceni teologowie, byli apologeci z prawdziwego zdarzenia, o których byłem przekonany, że znają z pewnością odpowiedzi na wszystkie biblijne pytania. Od nich to otrzymałem moją pierwszą Biblię. Wiecie, wstyd, że po raz pierwszy w życiu wziąłem Biblię do ręki, mając dopiero prawie 45 lat. A przecież od dawna, od dzieciństwa uważałem, że to, co się o Bogu wiedzieć powinno, to ja wszystko wiem, wszystko umiem, wszystko rozumiem. Wychowywałem się w bardzo religijnej, katolickiej rodzinie. Przez długie lata byłem wzorowym, naprawdę wzorowym ministrantem. Wszystkie święta, ceremoniały, litanie, różance, pielgrzymki, to miałem w jednym palcu. To byłem w tym też bardzo, bardzo gorliwy. Tylko, że to wszystko nijak się miało do mojego prawdziwego życia. To miało się nijak do mojego życia. Zresztą i mój brat z żoną i ich wspaniali przyjaciele też nijak do mojego życia nie pasowali. Chociaż muszę przyznać, że to, co mi opowiadali, było bardzo ciekawe i bardzo interesujące, że bardzo imponowała mi ich znajomość Biblii, ich znajomość Ewangelii. Ba, nawet pod ich wpływem, nieraz siadając z kolegami przy kieliszku, opowiadałem ciekawe historie biblijne, chwaliłem się znajomością jakichś teologicznych czy apologetycznych ciekawostek. I dziwiłem się wówczas, że tych moich kumpli jakoś to nie rusza, nie interesuje. Przecież to takie ciekawe, takie naprawdę interesujące. Aż przyszedł czas, o którym już wspomniałem na początku. Czas, kiedy moje pijaństwo i grzeszne, bezbożne życie sięgnęły samego dna. Jeden ciąg alkoholowy za drugim, szpital za szpitalem, ciągłe jakieś balansowanie na granicy życia i śmierci, samobójcze myśli, samotność, beznadzieja. Kiedy tak dzisiaj wspominam, to ja nie wiem, jakbym sobie wówczas poradził, gdyby nie było przy mnie Biblii. Gdyby nie było tej Biblii, którą oni mi podarowali. Ewent, to jest temat na całkiem odrębne świadectwo, bo bardzo obszerny temat, ale to, że mówię, że Biblia była przy mnie, to wcale nie oznacza dla mnie, że ona leżała gdzieś tam w zasięgu ręki czy w zasięgu wzroku. Ona była przy mnie niczym żywy człowiek. To jest naprawdę niezwykłe doświadczenie, ale tak jak mówię, temat jakby odrębne i bardzo obszerne świadectwo. Okazało się Okazało się wówczas, że mój młodszy brat i jego młodzi przyjaciele, którzy tak bardzo nie pasowali do mojego życia, ja w ogóle myślałem o nich, że o prawdziwym życiu to oni w ogóle nie mają zielonego pojęcia nawet. Okazało się, że oni od samego początku dobrze wiedzieli, co się ze mną dzieje. I to właśnie oni zaproponowali mi odwykówkę. A ja do dzisiaj nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego powiedziałem tak. Ale jak powiedziałem tak, to głupio mi się potem było z tego wycofać. Wiecie, alkoholik, ale swój pijacki honor ma. Jak się obiecało, to trzeba słowa dotrzymać, prawda? No przynajmniej starać się dotrzymać, no ale jakiś ten pijacki honor zawsze raz trzyma w pozycji w miarę pionowej. Bardzo szybko chyba po to, żebym nie zdążył wymyślić jakiejś super pokrętnej wymówki, trafiłem na oddział odwykowy szpitala w Bulowicach. I tam na wykładach poznałem i zawiłości, i wszystkie okropności śmiertelnego i nieuleczalnego uzależnienia alkoholowego. A więc tak na początek tam całkiem niezłą pijacką praktykę uzupełniłem jeszcze fachową wiedzą i teorią na temat picia, na temat skutków picia. To wszystko razem dało mi bardzo, ale to bardzo pesymistyczne widoki na przyszłość. Z przerażeniem patrzyłem na kalendarz, jak mija dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem, a ja ciągle jestem taki sam. I to bez znaczenia, że trzeźwy, że nie piję już tydzień, dwa, trzy. To w ogóle nie miało znaczenia, bo ja wiedziałem, że ja się nic nie zmieniłem, że ja ciągle jestem taki sam. Nie ma we mnie żadnych zmian, nie ma we mnie żadnej poprawy. Ale to właśnie tam w Bulowicach po raz pierwszy usłyszałem o współczesnym Jezusie. Po raz pierwszy usłyszałem o tym, co On dzisiaj czyni wśród takich jak ja. Nie tylko o tym, którego znamy ze słyszenia, nie tylko o tym, jak on to pięknym i grzecznym młodzieńcom daje śliczne i pobożne żony, jak ociera łezki z oczu, jak leczy smutne serduszka, jak sprawia, że nawet słonko jakby jaśnie świeci. Przyjeżdżała tam do Bulowic misja Nowa Nadzieja, by głosić Ewangelię. Przyjeżdżali bracia z Bielska, z Ustronia, z Żywca. Przyjeżdżała też i odnowa w Duchu Świętym. I oni przyjeżdżali, by opowiedzieć nam, przegranym, śmiertelnie chorym, nieuleczalnie chorym alkoholikom, by opowiadać nam o dzisiejszym Jezusie. O tym, jak Go spotkali, jak Go osobiście poznali, jak On sam zajął się ich plugawym życiem. Spotkałem ludzi przegranych, tak jak ja, ale szczęśliwych. Ale naprawdę szczęśliwych. I wiecie, wbrew medycynie, wbrew psychologii, wbrew całej praktyce i statystyce terapii antyalkoholowej, uwierzyłem, że jednak jest nadzieja. Uwierzyłem, że jednak jest nadzieja. Uwierzyłem, że jeżeli spotkam Jezusa Chrystusa, to i mnie się uda. Nieraz powtarzałem w moim życiu, że chcieć to móc. Ale z tego gadania niewiele wychodziło, bo tak naprawdę nieraz chciałem i nic mi z tego nie wychodziło. Ale tym razem, gdy tak zapragnąłem spotkać tego Jezusa, który mi może pomóc, to tym razem jednak mi się udało. W pewnym momencie otrzymaliśmy zaproszenie na Dni Upamiętania do Ustronia. Przyjechało nas tutaj z Bulowic wówczas 12, a to, co tutaj zobaczyłem i co usłyszałem, przerosło moje najśmielsze nawet oczekiwania i wyobrażenia. Wyobrażenia o tym, co dzisiaj potrafi Jezus Chrystus. Słuchałem tutaj świadectwa za świadectwem. Przyglądałem się tym szczęśliwcom, którzy te świadectwa opowiadali z bliska. Oglądałem ich z prawej strony, z lewej strony, od tyłu. Niektórych specjalnie dotykałem, czy oni są prawdziwi. Mogłem z nimi porozmawiać. Ewangelia, którą tutaj słyszałem, była najprostszą z Ewangelii, jakie kiedykolwiek mi głoszono. Po prostu, na każdym kroku słyszałem, spotkałem Jezusa, oddałem Mu moje przegrane życie, a On przemienił je z przeklętego w piękne, fascynujące, wartościowe. Ktoś inny mówi, wyznałem Jezusowi wszystkie moje grzechy, a On je wszystkie wybaczył, bo On umarł za mnie 2000 lat temu na Golgocie. Ktoś inny mówi, uwierzyłem w Pana Jezusa, a On uwolnił mnie od alkoholu, uwolnił mnie od narkotyków, hazardu, pornografii, plugawego języka, nienawiści, złości, przemocy, depresji. Cud za cudem, błogosławieństwo za błogosławieństwem. I to wszystko tu, teraz, wokół mnie. W Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, jest opisane takie wydarzenie. To jest od 21 wersetu, jeżeli ktoś śledzi na bieżąco. Pierwszy rozdział 21 i następne. I weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc, cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem, co to jest nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Wiecie, ja wówczas znałem ten fragment Ewangelii i przyznaję, że bardzo, ale to bardzo mi się podobał. Ale będąc tutaj, nagle znalazłem się dokładnie pośrodku właśnie takich wydarzeń. Nagle to wszystko, co wtedy 2000 lat wcześniej działo się w synagodze, w Kafarnaum, działo się wokół mnie. Byłem tego naocznym świadkiem. Każdy może sobie wyobrazić, co wówczas się ze mną stało, jakie decyzje podjąłem i co dalej, jak dalej potoczyły się moje losy, dlatego że dzisiaj widzicie mnie tutaj stojącego przed wami i to nie tylko trzeźwego od 15 lat, ale jeszcze stojącego za kazalnicą w tym pięknym zborze. Bo widzicie mnie tu jako naprawdę szczęśliwego męża, ojca, dziadka. Ba, widzicie mnie nawet jako pastora zboru Domu Łazarza w Krakowie. Czy to nie są zdumiewające cuda? Czy to nie są zdumiewające cuda? 15 lat temu odbyłem podróż mojego życia. Każdy prawdziwy mężczyzna powinien taką podróż odbyć, chociaż niektórzy, by odbyć podróż swojego życia, wybierają się albo gdzieś na zdobywanie biegunów, albo zdobywanie himalajskich szczytów. Niektórzy wybierają się w podróż dookoła świata. A moja podróż życia to było 50 kilometrów z Bulowic do Ustronia. Może ktoś uśmiechnie się i powie, co, nie stać się na więcej? Owszem, bracie, jak piłem, mój maksymalny zasięg podróżowania to było NRD i Czechosłowacja. I to głównie ze względu na to, że tam było lepsze piwo. A w ciągu ostatnich 10 lat byłem wielokrotnie w Norwegii, byłem wielokrotnie w Szwecji, w Danii, kilkakrotnie w Hiszpanii, 2 razy w Stanach Zjednoczonych. Ale tak naprawdę podróżą mojego życia, którą będę się zawsze szczycił, chlubił i którą będę pamiętał najlepiej, była podróż z Bulowic, ze szpitala odwykowego, tutaj do Ustronia, do tego cudownego miejsca. Dlaczego Ustroń jest takim szczególnym miejscem? Co tu jest takiego, czego nie ma, czy brakuje, czy może nie zauważamy w innych miejscach? Ja osobiście jestem tutaj już może 30, może znam się może nawet 40 raz, ale nigdy się nie zawiodłem. Nigdy nie wyjechałem stąd zniechęcony czy rozczarowany. Jest na tym świecie wiele różnych, przeróżnych dróg. Sam Bóg mówi, że są drogi moje i są drogi wasze. Są drogi Boże i są drogi nasze ludzkie. W Księdze Proroka czytamy, proroka Izajasza czytamy, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Osobiście wierzę, że Ustroń Bóg wybrał na miejsce, gdzie nasze nieboże drogi krzyżują się z Jego Bożymi drogami. To jest miejsce, gdzie na skrzyżowaniu tych dróg nagle spotykamy żywego Boga, Jezusa Chrystusa, gdzie ze zdumieniem stwierdzamy, jak bardzo nasze drogi od Jego dróg się różnią i ze zdumieniem stwierdzamy też, że te Jego drogi są całkiem inne niż do tej pory wyobrażaliśmy sobie. To miejsce jest miejscem, gdzie możemy podjąć taką cudowną, wspaniałą decyzję, by wejść na Jego drogę, by odtąd podążając Jego drogą, myśleć jak Jezus, działać jak Jezus. Powiesz może, że to niemożliwe? Niemożliwe myśleć jak Jezus i działać jak Jezus? To cudowne Boże Słowo, które trwa przy mnie od tylu już lat, zapewnia mnie, że to możliwe. Apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Sam Jezus powiedział, czytamy o tym w Ewangelii Jana, Jan to zapisał, byśmy i my o tym się dowiedzieli i w to uwierzyli. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jezus powiedział też o sobie, ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A więc, szanowne panie, szanowni panowie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jeżeli szukacie właściwej drogi, jeżeli pragniecie osobiście poznać prawdę i chcecie nowego, całkiem innego życia, to właśnie jesteś na właściwym skrzyżowaniu, by zmienić kierunek i właśnie zapaliło się zielone światło. Spytasz pewnie, w którą stronę mam skręcić? Co zrobić, żeby znowu nie pobłądzić? W prawo, w lewo? Wielu może w swoim życiu nie wie, kogo słuchać. Mamy takich, co wszędzie chodzą i wszędzie pytają i ciągle nie wiedzą, czy to w prawo, czy to w lewo, czy to w prosto, czy wrócić. To tak jak z kierowcami, którzy jedni się ciągle dopytują przez CB Radio, gdzie ma jechać, a inni ufają tylko swoim GPS-om i sami wiecie, jak często na tym wychodzą. Tak na marginesie, jak jechaliśmy tutaj do was, jechaliśmy tym razem w 3 samochody i nagle przed Wielskim patrzymy, całkiem nowa droga. Całkiem nowa droga w prawo, kierunek Cieszyn, tak wyraźnie napisane, ale na GPS-ie tego nie ma, jakieś szczere pola. Więc pytam brata przez radio, jedziemy? Krzysiu podjął decyzję, jedziemy. No to w prawo i pojechaliśmy nową, wspaniałą, rewelacyjną trasą. Aż miło było, jak patrzymy, a tu już ustroń nagle. Minęliśmy całe Bielsko, ale tej drogi nie było na GPS-ie. To, o czym tutaj słuchamy, kochani, to nie bezduszne komendy jakiejś martwej, mniej lub bardziej bezbłędnie zaprogramowanej nawigacji jakiejś maszyny. To, czego tutaj słuchamy, to są słowa żywego Boga, głoszone z mocą Jego cudów, głoszone z mocą Jego bezgranicznej miłości. Miłości do Ciebie, do mnie, miłością do każdego z nas, bez wyjątku. To są słowa, które mają naprawdę zdumiewającą moc. Moc, by przemienić każde, absolutnie każde życie. Obiecałem wam na początku, że powiem, co przez takie uważne i poważnie potraktowane słuchanie możemy tutaj otrzymać. Słowo zapewnia nas, że wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. List do Rzymian 10:17. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Słowo mówi także, bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To z kolei list do Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Zastanów się więc, czy chcesz się podobać Bogu i wyjechać stąd z nagrodą od Niego? No chyba, że ci na tym nie zależy, ale niezależnie jaką minę w tej chwili robisz i co mówisz czy szepczesz, to jestem przekonany, że tak naprawdę to nie ma tutaj wśród nas ani jednej osoby, której by na tym nie zależało. Pomyśl, czy naprawdę chcesz nowego, przemienionego życia? Czy naprawdę chcesz nowego, przemierzonego życia? Przeczytam wam ciut dłuższy fragment listu apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział, od 17 wersetu. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczecie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Widzisz zatem, jak warto słuchać o Jezusie, jak warto być o Nim pouczonym, nauczonym, jak warto słuchać zwiastowania Słowa w Jego imieniu. Nie wiem, jak ty, drogi przyjacielu, ale ja Myślałem kiedyś o sobie, że naprawdę jestem bardzo mądry, bardzo światły i że jeżeli o to chodzi, to tu jest wszystko w porządku. Ale dopiero tutaj ze zdumieniem usłyszałem to, kiedy słuchałem Ewangelii głoszonej z mocą świadectwa. I przekonałem się, że tak naprawdę to mój umysł był przyćmiony, był przytępiony, bo ja w ogóle nie znałem prawdy. Bo ja w ogóle nie znałem Jezusa Chrystusa. Pan Jezus, odchodząc do nieba i żegnając się ze swoimi uczniami, powiedział takie słowa. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi. Nie zna i wy go, a wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. I dalej w tej samej Ewangelii, w Ewangelii Jana 14 rozdział 26 czytamy. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. I znowu pytanie, mi się zdaje, że retoryczne, czy chcesz otrzymać Ducha Świętego? Większość z nas, może wszyscy powiedzą, no któż by nie chciał? Któż by nie chciał? I pewnie pytasz, no to co mam robić? Jakie muszę warunki spełnić? Jak się do tego zabrać? Czy to w ogóle trudne? Czy może dla mnie to za trudne? Posłuchajmy zatem, o co bardzo gniewał się apostoł Paweł na Kościół w Galacji. W liście do Galacjan w 3 rozdziale, od 1 wersetu, Paweł pisze tak. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz w ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście, były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Widzisz teraz, jak warto słuchać z wiarą? Czy może być piękniejsza nagroda za to słuchanie? Z Duchem Świętym i tylko z Duchem Świętym potrafisz przemienić twoje życie tak, by ono podobało się Bogu. A jest do zrobienia niemało, prawda? Całkiem niemało. Jeżeli będziesz słuchał uważnie, to będziesz wiedział, co i jak należy zrobić. Będziesz wiedział, z kim musisz się spotkać, z kim musisz się spotkać osobiście, z kim porozmawiać, komu zaufać. A może już teraz wiesz? Może już teraz wiesz, o kogo tu chodzi? Pochylmy nasze głowy i pomódlmy się. Panie Jezu, te dni dopiero się rozpoczęły. To pierwszy wykład. Może dla niektórych z nas to pierwsze spotkanie z Twoim Słowem. Ja Cię tak bardzo proszę, by Twój Duch Święty rozpoczął tą swoją cudowną pracę w nas, w naszych sercach, w naszych umysłach. By rozpoczął to cudowne przemienianie naszego życia z przeklętego w podobające się Tobie. Byśmy stąd odjechali przemienieni, rozradowani w duchu, wypełnieni Tobą, spragnieni opowiadania o Tobie, dzielenia się świadectwami o Tobie, by Ewangelia, którą zaniesiemy w świat, była słowem głoszonym z mocą. Panie, tak liczna tu jest gromada spragnionych, tak liczna jest gromada tych, którzy stoją w kolejce do uratowania, uzdrowienia, uwolnienia. Są wśród nas tacy, którzy cierpią z powodu alkoholu. Są tacy, którzy cierpią z powodu bezdomności. Są tacy, których narkotyki pochłonęły i zniewoliły. Są zniewoleni od hazardu, są zniewoleni przez pornografię, przez nieprzebaczenie, przez złość. Są tacy, których depresja ciągnie za nogi w stronę ciemności. Tak różnorodne zgromadzenie, ale przecież, Panie, to Ty nas tu zebrałeś. Żaden przypadek nie jest tutaj beznadziejny, żaden nie jest z tych, które się nie nadają, czy dla których nie ma szansy. Panie Jezu, ja Cię tak bardzo proszę, by nikt, absolutnie nikt, nie wyjechał stąd zawiedziony, by każdy spotkał się osobiście z Tobą, by doświadczył tego cudownego dotknięcia, tej chwili rozmowy z Tobą sam na sam, by wyjeżdżając stąd mógł powiedzieć z ręką na sercu: teraz to ja naprawdę znam Jezusa, tego dzisiejszego, tego, który żyje, który 2000 lat temu oddał swoje życie na Golgocie za mnie, a dzisiaj jest tutaj pośród nas. Przyszedł, by ratować, przyszedł, by uwalniać. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że jesteś tutaj z nami. Ojcze Niebieski, bądź uwielbiony w tym, co będzie tutaj Jezus czynił. Duchu Święty, potwierdzaj słowa Jezusa. Niech dzieją się tutaj prawdziwe cuda. Na chwałę Boga Ojca, na chwałę Jezusa Chrystusa. O to dzisiaj szczególnie prosimy. Amen.